Kto wie radiowe.
Środowe, do tego w komplecie pogotowie radiowe, czyli edukacja medialna, w tym także będziemy podejmować jak zawsze kwestię sztucznej inteligencji, która niemalże, tak jak w tych wszystkich filmach science fiction, zaczyna roztaczać swoje macki nad nami, nad ludźmi, nad żywymi istotami. Te żywe istoty dzisiaj w redakcji to chociażby Piotr Król, który ten program zrealizuje, i mówiąca te słowa Magdalena Lipiec-Jaremek. Kłaniam się Państwu, mówię dzień dobry. Dziś przed nami po raz kolejny profesorskie definicje współczesnej sztucznej inteligencji.
To są mechanizmy, które naśladują to, co robią ludzie, i im bardziej skomplikowane stworzymy mechanizmy, tym lepiej one będą naśladowały naszą inteligencję.
Czyli de facto to my ludzie robimy samym sobie tę sztuczną inteligencję, i czy ona obróci się przeciwko nam, czy jednak będzie nam pomagała. I jak to jest z jej możliwościami w kontraście na przykład do naszego ludzkiego mózgu.
Systemy tak jakby sztucznej inteligencji tak duże jak mózg ludzki.
Z jednej strony mózg ludzki, a z drugiej strony wszystko to, z czego składa się ciało człowieka. I chyba tylko profesor doktor habilitowany Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego może sobie pozwolić na taką definicję, tym razem nie sztucznej inteligencji, a nas, ludzi, człowieka.
Komputery białkowe, jakimi my sami często lubimy się nazywać.
Komputery białkowe to my ludzie, a sztuczna inteligencja to sztuczna inteligencja. Czy Państwo zgadzają się z takim oznaczeniem profesorskim? 81 743 7383, a także jak zawsze pogotowie @radiolublin.pl. Dokąd zmierzasz, sztuczna inteligencjo, i co tak naprawdę dobrego, pozytywnego robisz dla człowieka i co tobie robi człowiek? Na te pytania próbuje odpowiedzieć profesor Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Niestety, bądź stety, tak, no bo to trudno przewidzieć długofalowe konsekwencje tych całych zmian. No rzeczywiście tak jakby ten sposób naszej komunikacji czy możliwości sztucznej inteligencji na tyle wzrósł, że no, widzimy rzeczywiście coraz więcej dezinformacji. Takiej wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, no teraz wygenerowanie czegoś takiego, a na pewno już lepszego, bo ten obrazek generowałem rok temu, no jest bardzo proste, tak, czyli udawane lądowanie na Księżycu. Każdy z nas może po prostu usiąść do komputera, coś takiego wygenerować. Tak? I teraz musimy się mierzyć właśnie z wyzwaniami, że tego typu właśnie działania są możliwe. I to, co jest taką definicją sztucznej inteligencji, bardzo klasyczną właściwie, wywodzącej się z tej pierwszej konferencji sztucznej inteligencji, no to często mówi się, że sztuczna inteligencja to jest po prostu symulacja procesów ludzkiej inteligencji przez maszyny, zwłaszcza przez systemy komputerowe. Tak? I to jest moim zdaniem kluczowa definicja, i z niej będzie wynikało wiele rzeczy, o których też będę mówił. Tak? Czyli rzeczywiście my, starając się tworzyć tą sztuczną inteligencję, no tworzymy po prostu systemy, które starają się jak najlepiej nas naśladować. No i to rzeczywiście bardzo dobrze się wydarzyło. Tak? To znaczy te bardzo duże modele językowe, czy duże modele językowe, czy może trzeba powiedzieć coraz większe modele językowe, tak? No są świetne w rozumieniu właśnie języka naturalnego, języka ludzkiego. I często, jeżeli przeprowadzamy eksperymenty właśnie takie mierzące, czy ten model jest lepszy, czy lepiej rozumuje, czy lepiej czyta, ze zrozumieniem to, co jest napisane od człowieka, to często wychodzi właśnie, że rzeczywiście robi to lepiej. Tak? Czyli mówimy tutaj oczywiście o odczytywaniu adresów na kopertach, ale także o dużo bardziej złożonych analizach lingwistycznych. Podobnie no, wydarzyła się taka ogromna zmiana, że rzeczywiście te sieci neuronowe potrafią zrozumieć i generować obrazy. Tak dużo lepiej niż my, czy tak dobrze jak my. Tak? I przykład tego obrazka, oczywiście można się zastanawiać, czy on jest kreatywny, czy nie, ale rzeczywiście tak jakby dzięki tym sieciom neuronowym, dzięki tym narzędziom, ja teraz, który no, nie mam żadnego właściwie doświadczenia w grafice komputerowej, jestem w stanie tego typu obrazy wygenerować. Tak? Czyli rzeczywiście tak jakby ta nasze umiejętności dzięki sztucznej inteligencji no, w jakimś sensie zdecydowanie rosną. Tak? Możemy robić rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy, czyli w szczególności tworzyć tego typu obrazy. Podobnie i tutaj rzeczywiście tak jakby te sieci neuronowe świetnie radzą sobie z analizą i generowaniem wideo. No coś, co rzeczywiście zrobiło pewną furorę, to ten model, który nadal jest zamknięty, czyli ta Sora, stworzony przez OpenAI, ale warto sobie też wejść na coś, co się nazywa VESA 1. Ja podam podobny przykład do tego. To, co jest kluczowe w tej VESA 1, to jest to, że to jest model tak naprawdę generujący deepfake'i w czasie rzeczywistym. Tak? Czyli rzeczywiście możemy podłożyć dowolne wypowiedzi pod dowolne zdjęcie w czasie rzeczywistym. I to, co się dzieje, tak jakby, i wydaje się, że tak jakby tam nie kryje się drugie dno w tej definicji sztucznej inteligencji, które powiedziałem. Tak? To są mechanizmy, które naśladują to, co robią ludzie, i im bardziej skomplikowane stworzymy mechanizmy, tym lepiej one będą naśladowały naszą inteligencję. Tak? I to się rzeczywiście dzieje. My od lat, kiedy powstają te modele językowe, właściwie co roku tworzymy coraz większe. Ten wzrost troszeczkę zwolnił w ostatnich latach, ale nadal jest wykładniczy. Tak? Czyli co roku tworzymy wykładniczo większe, tam nie wiem, 2, 3, 4, może 10 razy większe modele niż w latach poprzednich. Tak? Czyli ten postęp nie stanął, a co ważniejsze, ten postęp nie widać, żeby stanął przez najbliższe lata. Tak? Bo trzeba pamiętać, że te modele, które widzimy dzisiaj, które są publikowane i udostępniane nam w dzisiejszych czasach, znaczy w dzisiejszych dniach, to one powstały na sprzęcie, który został zakupiony około 2 lata temu. Tak? Bo mniej więcej taki jest okres powstawania tych modeli. Tak? A widzimy, że te inwestycje w sprzęt komputerowy, który głównie niestety następuje za oceanem, on właściwie nie zahamował, a wręcz przyspieszył. Tak? Czyli teraz rzeczywiście przez najbliższe 2 lata będziemy widzieli coraz większe modele, które będą udostępniane, i one będą coraz potężniejsze. Patrząc czy ekstrapolując właśnie ten wzrost wykładniczy mocy, te coraz większe inwestycje, tak? Bo to wynikają tak naprawdę z aktywacji coraz większych funduszy na tworzenie tej sztucznej inteligencji, jeżeli wyekstrapolujemy ten wzrost, to okaże się, że dość niedługo, bo na pewno za mniej niż 10 lat, te systemy, które będziemy tworzyć i będziemy konstruować, czyli te po prostu systemy komputerowe, które będą istniały i będą stworzone, będą w stanie symulować czy systemy tak jakby sztucznej inteligencji tak duże jak mózg ludzki. I to oznacza, że rzeczywiście tak jakby pewnie w tym momencie powstanie sztuczna inteligencja, która nas prześcignie. Tak? Trzeba pamiętać, że ja czasami mówię, pewnie to jest może być kontrowersyjne, ale człowiek nie został stworzony do myślenia. Tak? My zostaliśmy stworzeni do zupełnie innych celów, do jak najlepszego przeżycia. Tak? A tutaj mamy do czynienia z systemami, których po prostu tworzymy do rozwiązywania zadań logicznych. Tak? Czyli one potencjalnie mogą dużo szybciej osiągnąć pewne ponadludzkie umiejętności niż tak naprawdę takie komputery białkowe, jakimi my sami często lubimy się nazywać. I to się powoli dzieje.
I to się powoli dzieje. Czy ten komputer białkowy, czyli człowiek, przegra ze sztuczną inteligencją stworzoną przez człowieka na wzór i podobieństwo chociażby naszych ludzkich mózgów? O tym profesor Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego, gość Polskiego Radia Lublin. A właśnie o problemach i zadaniach edukacji medialnej, gdzie jak nie w Polskim Radiu Lublin można mówić, w połączeniu oczywiście z tą sztuczną inteligencją, która coraz częściej staje w służbie edukacji medialnej, mówimy właśnie w każdy środowe południe, po to, żeby Państwa uwrażliwiać na to wszystko, co nas dotyczy dookoła i dotyka ze strony sztucznej inteligencji. Kiedy ostatnio wykonywali Państwo na sobie samych test na IQ, na inteligencję, można to zrobić, a może warto nawet to zrobić, bo proszę sobie wyobrazić, że sztuczna inteligencja ma absolutnie na bieżąco, być może nie dzień po dniu, ale z pewnością tydzień po tygodniu nawet, monitorowany poziom ilorazu inteligencji.
Symbolizuje to, jak często właśnie ktoś ma określony iloraz sztucznej inteligencji. No i te ostatnie modele, które jeszcze były preview, tak, czyli takim testowym modelem, a teraz niedługo ma być opublikowany prawdziwy model O1, już taki ostateczny, tak, ten model już, który był takim preview, tak, czyli modelem testowym, osiągnął w tych testach około 120 IQ. Tak, więc i wydaje się, i to co ważne, tak, na tej krzywej ten postęp następuje bardzo szybko. Tak? To znaczy, bo jeżeli spojrzymy na te, gdzie leżały te poprzednie modele i kiedy one były tworzone, to znamy sobie sprawę, że to przeskoczenie o te 40 czy 20 punktów IQ na tym wykresie to trwało mniej niż rok, może 2 lata. Tak? I w tym czasie tak naprawdę te modele zyskały 140 punktów na IQ. Tak? I wydaje się, że ze względu na te wykresy, które pokazałem, na ten wykładniczy wzrost, trzeba się spodziewać, że kolejne 2 lata na pewno nie spowodują spowolnienia w tym rozwoju. I to wynika nie tylko tak jakby z tego, że my budujemy coraz większe systemy komputerowe, ale my także jesteśmy w stanie tworzyć coraz lepsze algorytmy uczenia maszynowego. No to nie tylko jest taki postęp związany z budowaniem coraz większych modeli, ale także postęp związany z budowaniem coraz bardziej efektywnych modeli uczenia maszynowego, które po prostu jesteśmy w stanie uczyć szybciej, lepiej, w sposób bardziej efektywny. Tak? No tutaj jest podany tak naprawdę wykres czy porównanie dwóch architektur takich modeli językowych. Jeden to jest właśnie taki model gęsty, typowy, klasyczny, który był używany przy tworzeniu transformerów, kiedy transformery powstawały, a ta niższa linia, która tak naprawdę oznacza, że jesteśmy w stanie zrobić rzeczy, no nie wiem, w koszcie 100, może czasami 100 razy mniejszym, no to jest architektura takich, tak zwana architektura wielu ekspertów. Gdzie po prostu budujemy rzadsze sieci neuronowe, gdzie wielu ekspertów w jakiś sposób ze sobą współpracuje. No i ten wzrost sieci, czy rozmiarów sieci, no powoduje, że one coraz więcej są w stanie zrobić. Tak? No my też wykorzystujemy je w różnych aspektach naszego życia, no też no niestety dokonując różnego rodzaju oszustw czy naciągnięć. No tekst w pracy był wygenerowany w dużej mierze przez sztuczną inteligencję, on miał nie za dużo sensu. Natomiast także obrazy były wygenerowane przez sztuczną inteligencję i kompletnie nie miały sensu. No tutaj wystarczy spojrzeć na te obrazki, które tam były i widać, że coś na nich kompletnie nie gra. No to wygenerowała jakaś taka generatywna sztuczna inteligencja. No i w jakiś sposób w ogóle ta praca została przyjęta do druku w jednym z czasopism, no potem wycofana, jak rzeczywiście ludzie spojrzeli i zobaczyli, że to jednak po prostu się kompletnie nie klei. Tak? No więc to nie tylko prace domowe są generowane przez sztuczną inteligencję, ale także prace naukowe. A co za tym idzie, to są starsze wiadomości, tak jakby starsze wydarzenia, ale od których należy sobie tak jakby zdać sprawę, co się dzieje tak jakby w takim szerszym kontekście związanym z dezinformacją czy z informacją. Tak? To znaczy wydarzenia, które miały miejsce takiego 6 stycznia 2021 roku na Kapitolu, tak? Czyli taka trochę niewielka rebelia, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, w trakcie której też kilka osób zginęło. No wydaje się, że ona była wywołana w dużej mierze tak naprawdę przez działanie sieci społecznościowych. Tak więc to już te wydarzenia pokazały, że bardzo duży wpływ, tak jakby to życie cyfrowe, czy te sieci społecznościowe, czy tak jakby coś, co często uważaliśmy, że tam sobie dzieje się gdzieś obok, ale nie ma tak jakby tak drastycznego wpływu na to, co się dzieje u nas w rzeczywistości, w takiej politycznej rzeczywistości, jednak ma ogromny wpływ na to, na te wydarzenia. Tak? To znaczy, to jest taki chyba punkt zwrotny w zrozumieniu znaczenia tak naprawdę sieci społecznościowych, wtedy Twittera, a teraz Xa, dla wydarzeń politycznych. Pojawiają się, no nie wprost, deepfake'i prezydentów czy kandydatów, tak, ale pojawiają się deepfake'i celebrytów, którzy starają się coś opowiedzieć. Tak? No bo większość tych systemów, które są dostępne tak po prostu w łatwy sposób, dość tanio, no jednak ma wbudowane ograniczenia i tam nie jesteśmy w stanie wygenerować deepfake'a prezydenta Trumpa czy nie wiem, czy kogokolwiek znanego. Natomiast jakichś takich mniej znanych celebrytów już jesteśmy w stanie wygenerować.
Ale czy jesteśmy przy okazji w stanie ochronić się przed tymi różnymi oszustwami, wtedy kiedy oszukuje nas również i sztuczna inteligencja?
Tutaj jest bardzo wyraźne tak jakby działanie i też służb i też tak jakby różnych agencji, które dbają o bezpieczeństwo w Stanach, na zwrócenie jednak uwagi czytelników na to, że rzeczy dzieją się źle, że muszą uważać na informacje, jakie czytają i jakie też powielają. Tak? No bo trzeba pamiętać, że te zasięgi w sieciach społecznościowych to wynikają z tego, że właśnie czytelnicy powielają pewne informacje, podają je dalej. Że rzeczywiście tak jakby my troszeczkę jeszcze w tej dezinformacji żyjemy w takim świecie, którym można nazwać 1.0, a mianowicie takim świecie, gdzie ta dezinformacja jest tworzona przez ludzi. Tak? Czyli po pierwsze jest nadal droga, nadal trudno tak naprawdę zrobić takie kampanie bardzo szeroko zasięgowe, umieścić, nie wiem, 100 tysięcy postów w sieciach społecznościowych, no bo nadal po prostu te narzędzia są dość drogie, narzędzia są trochę takie chałupnicze, wymagają pracy ludzkiej, czyli właśnie wczytania czegoś, przetworzenia czegoś przez człowieka, przeklikania się przez jakieś strony, no i potem umieszczenia tej informacji gdzieś. Natomiast to, co nadchodzi, no to nadchodzi ta dezinformacja 2.0, gdzie wiele informacji będzie tworzonych przez sztuczną inteligencję, tak? Czyli nie tylko te deepfake'i, ale też teksty, też reakcje na pewne wydarzenia będą w dużej mierze wspierane czy wzmacniane przez sztuczną inteligencję. Więc i to po prostu będzie się coraz częściej działo, tak, że te terroryści, trolle czy hakerzy będą rzeczywiście starali się stworzyć taką złośliwą sztuczną inteligencję, która będzie no, w jakiś sposób też szeroko zasięgowo starała się działać. To jeszcze nie ma w dużej skali miejsca, ma tylko i wyłącznie miejsce w bardzo niewielkiej skali ograniczonej, no bo nadal jest to drogie, tak, ale pamiętajmy to, o czym mówiłem, o tym wykładniczym wzroście mocy obliczeniowych, a co za tym idzie, o wykładniczym spadku kosztów używania tych narzędzi. Tak więc musimy się spodziewać, że skoro dzisiaj pewne rzeczy kosztują, nie wiem, $3 może do wygenerowania, to za 2-3 lata to będzie kosztowało centy, a może grosze. Tak? I już wtedy rzeczywiście wchodzimy w takie realne ryzyko, że używając no, dość niewielkich funduszy jesteśmy w stanie wygenerować kampanię dezinformacyjną, która będzie bardzo realistyczna i będzie miała szeroki zasięg.
A Radio Lublin oczywiście stara się generować tylko i wyłącznie prawdziwe informacje, drodzy Państwo, w tym także te dotyczące edukacji medialnej, czym jest sztuczna inteligencja i jakie są możliwości jej rozwoju, co już potrafi, a czym może zaskoczyć nas wkrótce. Czy zbliżamy się do stworzenia czegoś na wzór ludzkiego mózgu, działającego właśnie w zgodzie także z tą ludzką, naturalną inteligencją? Na te pytania odpowiada profesor doktor habilitowany Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Ponieważ takie zagrożenie użycia czy złego użycia sztucznej inteligencji rzeczywiście moim zdaniem istnieje, to my powinniśmy już teraz skupić się na tym, w jaki sposób tą sztuczną inteligencję tworzyć, tak żeby rzeczywiście ona przeciwdziałała temu złośliwemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Tak? Tutaj nie mówimy wprost o właśnie tym, co mówi AI Act, no, że ta sztuczna inteligencja w jakiś sposób musi być ograniczona, ale mówimy o tym, że wiemy czy spodziewamy się, że po prostu będzie następowało złe wykorzystanie sztucznej inteligencji. Musimy być w jaki sposób właśnie gotowi na użycie sztucznej inteligencji w dobrych celach, żeby zagwarantować jednak no, znalezienie i przeciwdziałanie pewnym dezinformacjom dostatecznie szybko. No, żyjemy też w erze, tak jakby, gdzie ta dezinformacja jest tworzona przez ludzi i nadal niestety w dużej mierze żyjemy w erze, gdzie monitoring mediów, internetu jest też robiony przez ludzi, tak? Ale to musi się zmienić. To pewnie, mam nadzieję, że nastąpi szybciej niż rzeczywiście te systemy dezinformacyjne, bo po prostu ludzie no, nie są w stanie tak szybko działać. Ale też trzeba o tym pamiętać, że to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że ludzie nie są w stanie tak szybko działać, a sztuczna inteligencja jest, tak? Ale też wynika także z tego, że tworzenie tego typu systemów, które zwalczają dezinformację, czy gwarantują pewien, no nie wiem, bardziej zrównoważony dyskurs w sieciach społecznościowych, wcale nie jest proste. Twitter nie radzi sobie, czy nie radził sobie wtedy, ale w jakimś sensie nie radzi sobie nadal z dezinformacją, która jest udostępniana na jego stronach, tak? No bo to, co robili, to co w jaki sposób traktowali tak jakby wszystkie narracje dotyczące Ukrainy, a mianowicie wszystkie dowolne narracje, tak, czyli pochodzące od jednej czy od drugiej strony, były traktowane jako dezinformacje. Tak, to wynikało po prostu z technologicznych ograniczeń systemów sztucznej inteligencji. Oni nie byli w stanie odróżnić jednego od drugiego. Tak, więc potraktorzy stwierdzili, że po prostu wszystko, cokolwiek dotyczy Ukrainy, jest traktowane jako dezinformacja. Tak, więc to jest dość zaskakujące, ale tak rzeczywiście było. Teraz tak jakby te ograniczenia dotyczące dezinformacji zostały bardzo mocno zdjęte, ograniczone i właściwie dużo łatwiej każdy dyskurs polityczny jest w stanie się przebić do szerszego grona odbiorców. No to zaczęliśmy walczyć o stworzenie, czy takie pokazywanie, że jest możliwe tworzenie narzędzi sztucznej inteligencji, które skutecznie znajdują pewne rodzaje dezinformacji, czy pewne rodzaje złych, czy mowy nienawiści, czy złych treści. Tak? No po pierwsze to, co zrobiliśmy, no to zrobiliśmy taką sztuczną inteligencję, która znajdowała antyukraińskie konta, tak? Czyli konta, które publikowały antyukraińskie treści. I to okazało się dość proste, dość skuteczne. Natomiast to, co nie działało, to jak już ma się to konto i chce się coś z nim zrobić, doprowadzić do tego, że rzeczywiście ono przestanie funkcjonować, przestanie publikować, no to właściwie to jest niemożliwe. Tak? Albo jeżeli jest możliwe, to bardzo trudne i długotrwałe. Tak? Czyli nie jesteśmy w stanie skutecznie przeciwdziałać negatywnym treściom, które tego typu konta publikują, no ze względu na to, że że zgłaszanie kont do Twittera wtedy, a teraz do X-a jest właściwie nieskuteczne, tak? No bo po pierwsze, no, reagowanie, czy te sieci i portale społecznościowe reagują na takie zgłoszenia dopiero po kilku dniach, a często tak jakby no, te zgłoszenia są obsługiwane przez bardzo niedoświadczone osoby, tak? Czyli jak wysyłamy takie zgłoszenie, no to okazuje się, że tam po trzech dniach zgłasza się ktoś pracujący w Indiach i trzeba mu wytłumaczyć, o co chodzi w wojnie na Ukrainie. To często jest bardzo trudne i właściwie nie możliwe jest doprowadzenie do tego, że pewne niechciane treści znikną z sieci społecznościowych. Co więcej, no my w Polsce troszeczkę byliśmy zawsze i chyba nadal, tak, no bo to są dane sprzed około roku, kiedy Unia Europejska zmusiła właśnie, chyba wtedy jeszcze Twittera, do opublikowania danych na temat tego, ile osób moderuje treści w poszczególnych językach. No i rok temu okazało się, że co prawda dla języka angielskiego to było dość sporo osób, czyli ponad 2000, dla niemieckiego może 80, no może nie brzmi to tak źle, ale dla języka polskiego była po prostu tylko jedna osoba. Tak? Czyli tylko jedna osoba mówiła po polsku, która pracowała dla Twittera i zajmowała się moderowaniem treści. Czyli tak naprawdę no, wszystko, co się działo zawsze tutaj w naszym Twitterze czy w naszych sieciach społecznościowych, no, pewnie było traktowane po macoszemu i bardzo trudno było przeciwdziałać właśnie rozprzestrzenianiu się złych informacji. Więc to, co my, no, tak jakby stwierdziliśmy, próbując czy podnosząc tą próbę, no, że ludzie działają za wolno, bardzo trudno jest zweryfikować informacje. To, co musimy zrobić, no to jedyną szansą, czy pewną szansą jest to, żeby rzeczywiście no nie uniknąć tak jakby tych mechanizmów ludzkich i zacząć rzeczywiście używać sztucznej inteligencji do zwalczania niepożądanych treści.
Skoro tylko jedna osoba moderuje język polski w sieciach społecznościowych, gdzieś tam na Twitterze, to być może rzeczywiście ta sztuczna inteligencja będzie w stanie pomóc nam tutaj w Polsce. Ale skoro obcokrajowcom tak trudno jest nauczyć się języka polskiego, to czy sztuczna inteligencja poradzi sobie z tymi naszymi słynnymi zdaniami, na przykład w dżdżyste dni dżdżownice szły trzy? Tu Polskie Radio Lublin.